Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Polskie służby na konferencji prasowej ujawniły, co znalazły w telefonach migrantów zatrzymanych w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. To bardzo mocne materiały, tak je zresztą określił sam minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. To są zdjęcia z telefonów, kart pamięci imigrantów, które na przykład wskazują na powiązania czy sympatie terrorystyczne. Jaki jest cel ujawniania przez służby tych materiałów?
Służby w tej chwili chcą udowodnić, że konieczne jest przedłużenie stanu wyjątkowego i że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, to nie jest jakaś trywialna sprawa, czy nie jest to absolutnie żaden ruch uchodźczy, bo z uchodźcami ci ludzie nie mają najczęściej nic wspólnego, tylko że jest to element zorganizowanej akcji. I to zorganizowanej akcji w bardzo podobny sposób, jak miało to miejsce czy w 2015 roku, czy tak jak to miało miejsce dość niedawno na granicy turecko-greckiej, bo przecież tam próbowano również przemycać do Europy ludzi, którzy byli wypuszczani na przykład z zamkniętych ośrodków w Turcji, bo Turcy wiedzieli o tym, że to są w większości przypadków terroryści, przestępcy, dezerterzy albo osoby w jakikolwiek inny sposób mogące zagrozić bezpieczeństwu Turcji. Stąd zdecydowali się właśnie na puszczenie jak gdyby na Grecję takich osób i tutaj mamy chyba sytuację analogiczną. Widać, że prezydent Łukaszenko bardzo dobrze odrobił lekcje i nauczył się bardzo wiele od Erdogana. Zresztą prawdopodobnie celem tej całej operacji jest uzyskanie dokładnie tego samego, co uzyskał prezydent Turcji, czyli Erdogan.
Myśli pan, że te osoby mogą być specjalnie wyselekcjonowane?
Myślę, że generalnie w rzeszy uchodźców tak zwanych, a właściwie to nielegalnych migrantów, którzy docierają do tej części Europy, przeważać będą mężczyźni w wieku poborowym. Co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą tak wyglądają te obrazki i tak wygląda większość spośród tych osób. Jeżeli to są osoby, które pochodzą z Syrii, Iraku, częściowo też z Afganistanu, to prawie wszystkie te osoby miały w swoim życiu jakiś epizod albo z armią, albo są dezerterami z armii, tak jak to zresztą miało miejsce masowo w przypadku czy Erytrei, czy w przypadku Syrii. Tam, gdzie służba wojskowa była obowiązkowa, no to ludzie mogli albo iść do armii i brać udział w wojnie, albo uciekać, być dezerterami, ale bardzo wielu również spośród takich migrantów dołączało się do różnego rodzaju grup zbrojnych. Tam dzięki gwałtom, rabunkom, egzekucjom udawało im się obrabować dostateczną liczbę osób, a następnie udawali się na zachód. Najczęściej kobiety z dziećmi, ludzie biedni, ludzie, których nie stać jest na zapłacenie kilkunastu, czasami tysięcy euro łapówek dla różnego rodzaju służb po drodze i przemytników, no nie są w stanie tak długiej drogi przebyć na teren Unii Europejskiej. Nie oszukujmy się, czy z Afganistanu, czy z północnej części Iraku do Polski drogą lądową jest zbyt daleko, żeby to mogła być podróż piesza czy podróż spontaniczna. To zawsze jest podróż jakoś zorganizowana.
Polskie służby udowadniały powiązania terrorystyczne, czy też z grupami militarnymi, paramilitarnymi. Czy ci ludzie mogą w Polsce stanowić zagrożenie?
Tak, ci ludzie oczywiście mogą w Polsce stanowić zagrożenie. Co prawda bardzo często, czy najczęściej celem ich wędrówki są Niemcy i tam ewentualnie osiądą i tam będą chcieli mieszkać. Natomiast to są osoby, które jeżeli były w Iraku, czy były w Syrii, czy były w Afganistanie i mają za sobą takie doświadczenia, no to są bardzo często osoby, które zabijały już cywilów i nie jest to rzeczą dla nich nadzwyczajną. Oczywiście nie można tego generalizować, no ale jeżeli są to takie osoby, jak pokazywano, to wcale bym się nie zdziwił. To, że służby te osoby wyłapują, to jest to bardzo dobrze. Jeżeli w grupie sprawdzonej i schwytanej tak wielki odsetek jest osób z przeszłością militarno-dżihadystyczną, to jednak wskazuje na to, że to nie są osoby przypadkowo, które się tutaj pojawiły. Odsetek, który kiedyś zakładali specjaliści przy takim autentycznym ruchu uchodźców, wtedy zakładano na podstawie danych z Libanu i doświadczeń libańskich, że od 2,5 do 5% populacji stanowią ekstremiści. Natomiast no, tutaj ten odsetek, o którym mówili ministrowie, jest znacząco większy.
Na 200 przebadanych przypadków w 50 były wątpliwości, to nie zawsze chodziło o terroryzm, ale ujawniano w ich telefonach chociażby jakieś niepokojące treści. Polskie służby ustaliły właśnie, że wśród imigrantów, którzy nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski, była też duża grupa osób, która miała związek z Rosją. Na przykład ci imigranci mieszkali tam przez dłuższy czas, co często też w rozmowie z polskimi służbami próbowali zatajać.
Ja się temu nie dziwię, bo no i w jakiś sposób do Polski się musieli dostać. No więc nie mamy wspólnej granicy z Afganistanem, nie mamy również wspólnej granicy z Irakiem. W związku z tym, o ile jeszcze Irakijczycy mogą dostać się do Europy przez Turcję, chociaż do Polski jest im zdecydowanie nie po drodze, bo później musieliby jeszcze dostać się przecież na Ukrainę, potem na Białoruś, a potem dopiero do Polski, to z Afganistanu w zasadzie tych granic i to granic bardzo dobrze strzeżonych jest bardzo wiele. W związku z tym to są osoby, które albo się w jakiś sposób cudowny dostały przecież jeszcze przez te republiki środkowoazjatyckie do samej Rosji i to mogą być również osoby z powiązaniami dżihadystycznymi, bo w Rosji tych organizacji dżihadu jest sporo i one często doprowadzają do różnego rodzaju czy zamachów, czy prób powstań, co się akurat już od dawna nie udaje. Albo to są po prostu osoby, które w jakiś sposób współpracują ze służbami rosyjskimi. Mogą to być osoby również, które zostały po prostu właśnie z jakichś ośrodków zamkniętych tutaj przewiezione.
To co teraz zrobić z tymi zatrzymanymi osobami, wobec których są wątpliwości? Czy są też dowody na to, że mogą należeć do jakichś grup paramilitarnych, terrorystycznych, bądź mieć powiązania?
Polskie prawo jest w tej kwestii jednoznaczne. Po pierwsze są to osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski. Po drugie to są osoby, które mogą zostać z Polski w każdej chwili wydalone, ponieważ nie mamy prawa wydalenia osoby, nawet jeżeli one się zwrócą o azyl, tylko i wyłącznie w jednym przypadku. Gdyby te osoby bezpośrednio uciekały z kraju, który zagraża ich życiu czy też bezpieczeństwu. Na Białorusi nie ma dyskryminacji, przynajmniej formalnie. W związku z tym mamy prawo te osoby po pierwsze osadzić, a po drugie mamy prawo te osoby wydalić, co się pewnie stanie, tylko że trzeba pamiętać, że zawsze jest to proces kosztowny. Potem państwa te, które się pozbywają takich ludzi z różną dziwną przeszłością, one nie są wcale skłonne tych ludzi z powrotem przyjmować.
Minister Mariusz Kamiński mówił, że będzie rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Czy w pańskiej ocenie jest to dobra decyzja?
Jeżeli te proporcje wyglądają tak, jak pokazywali ministrowie, to jest jak najbardziej uzasadniona decyzja. Tym bardziej, że pomimo mobilizacji wojsk WOT-u, pomimo mobilizacji sił Straży Granicznej, ci ludzie są łapani wewnątrz polskiego terytorium. To pokazuje, że ta granica pomimo tego jest cały czas nieszczelna. Ciągle łapani są wspólnicy tych przemytników, którzy przerzucają tych ludzi do Polski albo być może dalej na zachód. A po tym ja chciałem zaznaczyć, że przynajmniej na mnie zrobiły wrażenie właśnie te proporcje. Bo to jest do tego stopnia nienaturalne, że tak wiele osób związanych z różnego rodzaju grupami zbrojnymi tutaj się pojawiło, że po raz kolejny udowadnia, że jest to operacja służb bezpieczeństwa białoruskich, zapewne zresztą robiona przy współpracy z Rosjanami.
Czekamy zatem na decyzję rządu w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. Obserwujemy rozwój sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.